Witam wszystkich, nazywam się Agnieszka Basta i zapraszam Was na podcast Teach Your Baby, bloga o maksymalnym rozwijaniu potencjału dziecka. Dzisiaj mam dla Was taki, no trochę może szalony artykuł, bo w sumie nie wiem, czy ktokolwiek się podejmie zrealizowania czegoś w tym stylu, ale chciałabym się z Wami dzielić wszystkim, co ogólnie robię, więc stwierdziłam, że tym też się podzielę. Jeśli nie czytaliście jeszcze wywiadu z mamą, która zdradziła mi sekrety metody HeGuru, koniecznie przeczytajcie, znajdziecie go w linkach pod tym artykułem. Przypomnę, że w komentarzu pod tym wywiadem zapowiedziałam próbę zorganizowania mojej Mai takich intensywnych 50-minutowych sesji inspirowanych tą metodą. Nie jestem gołosłowna i próbę podjęłam, jednak okazała się ponad moje siły. Teraz już rozumiem, czemu zajęcia prowadzone metodami azjatyckimi, czyli Shichidy i Heguru, są takie drogie i czemu nie mamy do nich łatwego i powszechnego dostępu. Zdaje mi się, że dostęp do metody Heguru jest tylko w Azji, a Shichida ma swoje centra rozsiane w różnych częściach świata, ale i tak nie ma ich zbyt wiele i w sumie główna koncentracja jego placówek jest w Azji. Nauczyciel prowadzący taki trening prawopółkulowy, jaki mi opisała Justyna Łazor w wywiadzie oraz w prywatnych rozmowach, musi mieć naprawdę niesamowite umiejętności organizacyjne, działać z dużą prędkością i przy tym nie mylić się. Nie ma tu czasu na zastanawianie się, więc praktycznie całość sesji podejrzewam, że trzeba znać na pamięć. Jestem w sumie pewna, że musi przez pewien czas ćwiczyć, zanim jest gotowy poprowadzić zajęcia z grupą dzieci. Szybkie tempo i płynna, błyskawiczna zmiana aktywności to klucz właśnie w metodach prawopółkulowych. A teraz zanim przedstawię Wam, jak to u nas wyglądało, takie działanie właśnie z aktywnościami prawopółkulowymi, to na początek, tak może zacznę w sumie od końca, ale tak jakoś mi wyszło, jak pisałam artykuł. Czemu zrezygnowałam z cotygodniowych prawopółkulowych sesji? A oczywiście to, co starałam się robić z moją córeczką, to moje własne wyobrażenie tego, jak takie zajęcia metodą Heguru musiały wyglądać. Można powiedzieć, że to taki mój pomysł na nie. Część aktywności zaczerpnęłam z tego, co mi Justyna zdradziła w wywiadzie czy prywatnych rozmowach. Część to moja własna inwencja twórcza, a część wprowadziłam na podstawie tego, czego już wcześniej w aktywnościach prawopółkulowych się dowiedziałam. Swego czasu nawet zrobiłam listę takich aktywności w artykule o tym, jak rozwijać prawopółkulowe zdolności dzieci do 6 roku życia. Jestem w sumie z siebie bardzo dumna, że udało mi się działać konsekwentnie i systematycznie 9 tygodni. Maja miała wtedy 32-33 miesiące, jakoś tak. Można powiedzieć, że jest świeżo po. Żeby się za bardzo nie obciążać, od razu zaczęłam od jednej aktywności i co tydzień dokładałam nową. Doszłam do 8 różnych zadań i na tym poprzestałam. Całość zabawy z Mają zajęła mi maksymalnie 12 minut, a przygotowanie do tego już z czasem przeciągnęło się do, uwaga, półtorej godziny. Półtorej godziny przygotowań, żeby z dzieckiem się poedukować, że tak powiem, 12 minut. Możecie sobie to wyobrazić. Jako, że najlepiej jest dziecko złapać rano, niezależnie od tego, czy jest to prezentacja kart metodą Domana, czy też inny element wczesnej edukacji, na trening prawopółkulowy wybrałam soboty, jako że w weekendy nie pracuję. Przygotowałam wszystko rano, a jeśli Maja przebudziła się wcześniej, przekładałam trening na niedzielę. Na początku szło nam bardzo fajnie i całkiem sprawnie. Potem zdarzały się wpadki, typu brak dźwięku przy filmiku edukacyjnym, z winy komputera, i Maja po prostu odchodziła. W 6 tygodniu poczuła się chyba znudzona tym samym schematem. Podejrzewam, że na prawdziwych zajęciach metodą Heguru jednak co tydzień jest zupełnie inaczej, mniej przewidywalnie. A wtedy po piątej aktywności odeszła i poprosiła o powrót do prezentacji kart z robakami, żeby skomentować komara. Potem zdarzyło się, że odeszła od filmiku edukacyjnego i kontynuowałyśmy dalej z moją listą, którą za chwileczkę poznacie. A na końcu po wszystkim taki puściłam filmik, tylko nie ten, który planowałam, tylko o magnesach, które ją fascynują do dzisiaj i oglądała cały. Z wywiadu z Justyną tak zrozumiałam, że jak dziecko czegoś jeszcze nie umie albo nie chce zrobić, to robi to rodzic, a jeśli dziecko albo rodzic nie zdąży, to trudno jest koniec aktywności, sprzątamy i przechodzimy do czegoś następnego. I w naszym przypadku praktycznie przez cały czas to było moje działanie. Maja była raczej takim obserwatorem. Układałam tangram na czas. Maja czasem dołożyła jeden element, maksymalnie dwa. Przenosiłam szybko z miejsca na miejsce, bo w różnych częściach jakby pokoju, czy też nieraz w pomieszczeniu obok, żeby po prostu inne rzeczy ją jakby nie rozpraszały. Miałam ułożone różne zadania. Jak nie chciała pokazać czy wybrać, to ja to robiłam. Po 9 tygodniach, widząc, że zainteresowanie Mai znacznie spadło i że mnie taki trening naprawdę kosztuje mnóstwo pracy, postanowiłam zrezygnować zupełnie. Po ponad miesięcznej przerwie stwierdziłam jednak, że do aktywności prawopokulowych spróbujemy wrócić, ale na nieco innych zasadach. W wybrane dni dość spontanicznie będę się skupiać na jednym zadaniu i o ile się da, najlepiej, żeby Maja sama zainicjowała zabawę. Zaczęłam od tangramów i wyobraźcie, możecie sobie wyobrazić moją radość, gdy Maja sama zaproponowała, żebyśmy je układały. Jak zwykle ułożyłam wzór na tablicy magnetycznej, obrysowałam kontury, zdjęłam poszczególne części układanki i położyłam pod tablicą. Tym razem nie robiłam nic, aby zachęcić Maję do zabawy, ani nawet, żeby zwrócić jej uwagę na przygotowany tangram. Gdy Maja pojawiła się w moim pokoju, od razu zauważyła i chciała układać, dlatego chciała zrobić to sama. Mało tego, poprosiła o następny wzór i jeszcze następny, więc byłam zmuszona przygotowywać go przy niej. Spodobało się jej, jak obrysowuję kontury i sama próbowała i całkiem fajnie jej to wychodziło. Potem zainicjowała obrysowywanie jednej z jej ulubionych liczb, czyli zero. Ja w ogóle myślę, że takie obrysowywanie może być przygotowaniem do wczesnej nauki pisania. I tutaj od razu powiem tym zabieganym, którzy tylko słuchają i albo aż słuchają, bo w tym całym zabieganiu gdzieś tam czas na to jest, że no tutaj wrzuciłam kilka właśnie takich zdjęć Mai przy tablicy obrysowywującej właśnie figury. Tutaj no całkiem nieźle i kwadrat wyszedł, trójkąt, no i to zresztą zero też tak było bez specyficznie, ale też no jak na, myślę, że jak na jeszcze dwulatkę, to na dwójpółlatkę, bo jeszcze tak można liczyć, chociaż niedługo jest trzylatka, to myślę, że chyba całkiem fajnie. Tak naprawdę powiem Wam, że nie ma nic fajniejszego, jak robić coś nie dlatego, że my chcemy, że my sobie zaplanowaliśmy, tylko dlatego, że chce tego nasz maluch. O ile wcześniej często to ja układałam wzór z tangramu, teraz Maja przeszła na ja sama, nie chciała pomocy i ta sytuacja upewniła mnie w przekonaniu, że nie ma sensu, no przynajmniej w przypadku mojego dziecka, organizować czasu w jakikolwiek sposób, jeśli chodzi o zabawy edukacyjne. Wszystko musi być spontaniczne i nagłe. O ile zgodnie z zaleceniami do Mana Maja nie ma dostępu do kart do czytania, matematycznych, ani bitów inteligencji, to na tyle, ile to możliwe, będę się starać, żeby materiały do treningu prawopokulowego były w widocznym miejscu i dostępne. I tym razem był to tangram, następnym razem może zostawię gdzieś mandalę i będę czekać, aż zauważę i się zainteresuje. Innym razem porobię szybko na trening wizualny, tak zwany image training z prawopokulowej biblioteki Right Brain Library, czy na prezentację większej ilości bitów inteligencji naraz. A teraz jak wyglądał nasz trening prawopokulowy. Tutaj chciałabym Wam tak przedstawić, co wykombinowałam i w skrócie opisać każdą aktywność i tutaj oczywiście większość z nich zilustrowałam zdjęciami. Oczywiście zdjęcia pochodzą z ostatnich dni, bo wiadomo, że w trakcie szybkiego treningu prawopokulowego z więcej niż jedną aktywnością nie ma mowy o robieniu zdjęć czy nagrywaniu. Po 9 tygodniach dorobiłyśmy się dość intensywnej, ale krótkiej porannej sesji. Praktycznie wszystko, praktycznie prosto z łóżka wyskakiwałyśmy w trening prawopokulowy. Oczywiście z racji naszej strategii wychowania dwujęzycznego, czyli OPOL, o której więcej informacji też znajdziecie w artykule podlinkowanym. No to wszystko tutaj u nas w języku angielskim, oczywiście w każdym innym języku można tak działać. Więc taka pierwsza aktywność to wspomniane już przeze mnie układanie tangramu. Maja miała przygotowany wzór z konturami wielkości 1:1 i na tym wzorze jak najszybciej należało ułożyć poszczególne elementy tangramu. Zwykle to, co miało powstać, podpisywałam nad konturami, podobnym pismem, jakiego używam pisząc na kartach, na przykład this boy is running, czyli ten chłopak biegnie, wspierając tym samym czesną naukę czytania. Na zdjęciu akurat macie this is a sailboat, czyli to jest żaglówka. Drugim zadaniem była prezentacja 6 różnych kategorii bitów inteligencji, co tydzień zupełnie inne kategorie w różnych ilościach, chociaż zwykle po 10. I tutaj chociaż w większości korzystałam z gotowych bitów, niemalże każdą kategorię musiałam przerobić i zajmowało mi to sporo czasu. Nie wiem, czemu ktoś pokusił się o tworzenie prezentacji, ilustracja, słowo, ilustracja. Na nasze potrzeby musi być słowo, ilustracja, słowo. Ktoś może powie, że wystarczy poprzestawiać strony w PowerPoincie i gotowe, no niekoniecznie, przynajmniej na moim komputerze to nierealne, zresztą oba i laptop i komputer proszą się już o przeinstalowanie Windowsa od dawna. No, po takim przedstawieniu stron po prostu w zapisanym pliku nie wyświetlały się w ogóle obrazy i musiałam kombinować inaczej z przenoszeniem wszystkiego do innego pliku. Co do samych prezentacji starałam się jak najszybciej i w żadnym wypadku nie zmuszałam Maj, żeby cały czas patrzyła w ekran. Uznałam, że pewne tematy mogą jej nie interesować, jednakże w większości przypadków była zainteresowana. Jeżeli no tutaj temat w ogóle bity inteligencji to dla Was coś nowego albo chcecie się dowiedzieć czegoś więcej, to tutaj też podlinkowałam 2 artykuły w tym temacie, znajdziecie u mnie na blogu. Trzecią aktywnością był filmik edukacyjny, taki dla dzieci, maksymalnie 5-minutowy, ale to raczej były krótsze, 3 minutki. Jeśli chcecie więcej filmików tego typu, niekoniecznie tylko dla dzieci, pod artykułem znajdziecie link do spisu różnych ilości, różnych TEDów, bo tutaj mamy właśnie kanał TED for Kids na YouTubie. Może TEDy są dość znane, natomiast tutaj no, ja się ucieszyłam i odkryłam właśnie, że są też takie dla dzieci. I tutaj możecie na przykład w artykule zobaczyć filmik, co powoduje ubytki w zębach. Fajnie, bo jest taki animowany i fajnie wyjaśnia. Tutaj kolejnym moim źródłem filmików są wspomniane już w artykule z recenzją książek w sumie takich programów inteligencji poszerzających wiedzę o świecie. Osborne Quicklinks, które są powiązane z tymi książkami i szczegółowo jak do nich dotrzeć i tak dalej, to właśnie w recenzji też podlinkowanej tutaj pod tym artykułem. Jest to recenzja książek właśnie z okienkami, no bo które u nas no, naprawdę robią furorę. I w tym opisie też tam przykładowe filmiki, tutaj nie chciałam powielać tego samego. Z tych 2 źródeł korzystałam w czasie naszych 9 tygodni prawopółkulowych sesji. Teraz doszły do tego filmiki prawopółkulowej metody twiddling, o której jeszcze nie pisałam. Fragmenty filmików możecie od czasu do czasu zobaczyć na Instagramie. Maja kilka razy ujawniła, że zapamiętuje fakty z filmików edukacyjnych, na przykład od czego psują się zęby. Raz na stwierdzenie taty, że słoneczko poszło spać, powiedziała, że wcale nie i no tutaj nie bardzo miała tacie przekazać, o co chodzi i poprosiła mnie po angielsku, żeby wyjaśniła, że oświetla teraz drugą stronę naszej planety, bo tego, czego dowiedziała się no, po angielsku, to no, nie umiała przełożyć na polski, czasem tak ma. Teraz 4. aktywność i tutaj mieszałam różne rzeczy, co mi akurat wpadło do głowy. Albo taka zabawa na zasadzie coś zniknęło, albo sekwencje, ciągi, karty do czytania globalnego, dopasowywanie, NCPNC. Tutaj w zależności od weny w danym dniu zmieniałam te aktywności z tygodnia na tydzień, więc tutaj takiego urozmaicenia nie było i duże zróżnicowanie też. Oczywiście jedna aktywność jednorazowo, bo tutaj jednak było oczekiwanie, że Maja coś powie czy wybierze, a nie zawsze była chętna. I teraz tak wyjaśnię może po kolei, jak wyglądały poszczególne aktywności, co zniknęło. No to tutaj przygotowywałam kilka kart z obrazkami, albo z gotowymi, albo po prostu ja na zmywalnych kartach tam rysowałam cokolwiek, artystą jakimś nie jestem, więc na zdjęciu możecie zobaczyć jakieś, albo to były napisy. Mówiłam Maji, żeby się przyznała, przyjrzała, następnie zamykała oczy, chowałam jedną, pytałam, co zniknęło, jak była chętna, odpowiadała, jak nie, to czekałam w sumie sekundę i ja odpowiadałam, szłyśmy dalej, prezentowałam tutaj takie różności, no to ja w zależności od weny. I tutaj możecie zobaczyć na przykład na zdjęciach zmywalne karty z szybkim rysunkiem, tutaj to słoneczko, księżyc, tu widzę jakaś taka laseczka, kółeczko, napis Maja, wszystkiego po dwa razy, bo akurat w tej sesji tak sobie wymyśliłam. No i jedna rzecz znika i wiadomo, a ja ma zgadnąć. Natomiast to jest na pierwszym zdjęciu i to z naszych właśnie z 9 tygodni tych treningów. Natomiast jeszcze na kolejnych zdjęciach pokazałam Wam, do czego mam dostęp od pewnego czasu. Przykład takie karty z Twiddlewing z planetami i to dosłownie z dzisiaj. I tym razem Maja była to bez żadnej sesji po prostu, no tylko nie wiem, jakoś pokazała mi karty i była, no sama się nimi zainteresowała, znaczy po sobie pokazałam, bo znalazła je, sama się nie zainteresowała i no i tutaj na pytanie, co zniknęło, no odpowiedziała, że zniknął Saturn, czyli no w sumie dobrze, super. Z sześciu tutaj akurat kart, no ilość kart tutaj też w zależności od mojego, nie wiem, widzi mi się w danej chwili. Jeżeli chodzi o sekwencję, to robiłam taki szybki rysunek, na przykład, nie wiem, koło, kwadrat, pytałam, co będzie następne, potem coraz bardziej komplikowałam, na przykład chmurka plus serce, serce, chmurka i tak dalej. I tutaj też albo była natychmiastowa odpowiedź Maji albo podana przeze mnie, aby tak najszybciej przejść do kolejnego zadania. Tutaj dodam, że według niektórych źródeł to ćwiczenie lewopółkulowe, ale w sumie metody prawopółkulowe dbają o rozwój obu półkul, więc to w sumie bez znaczenia. Na zdjęciu zobaczycie nasze pierwsze sekwencje, takie dość proste. Tutaj też oczywiście na zwywalnych kartach. Od Karoliny Lubas, tak może będzie ktoś zainteresowany, więc tutaj tak zalinkuję do niej. Jeżeli chodzi o ciągi, to zaczęłam pokazywać od trzech cyfr. Zadaniem Mai było zapamiętanie i odtworzenie i działałam tutaj na podobnej zasadzie jak wyżej, jak nie powtarzała, ja to robiłam. Karty do czytania globalnego, tutaj robiłam takie rozwiązywanie problemu według Glena Domana, czyli wybór właściwej karty i miałam podejście jak do zadań opisanych wyżej. Jeżeli chodzi o dopasowywanie, tutaj przygotowywałam rysunki z podpisami i dopasowywałam albo ja, albo Maja. NCPNC chowałam coś w jednej ręce, taka standardowa zabawa, jak się okazuje jest prawopółkulowa według danych z prawopółkulowej biblioteki. To jest taki trening intuicji inspirowany metodą Shichidy. Piątą aktywnością było czytanie książeczki do czytania globalnego. To już sama tak sobie wymyśliłam, metoda Domana też jest prawopółkulowa, jakby na to nie patrzeć. Brałam jedną z naszych książeczek, czytałam, starałam się czytać tak w miarę szybko. Na zdjęciu tutaj możecie zobaczyć przykładowe strony. I zdaje się, że tą książkę w całości pokazałam wczoraj w sesji z pytaniami i odpowiedziami dotyczącymi metody Domana i wczesnej nauki języków live na Facebooku. Jeśli jesteście ciekawi, to nagranie nadal jest dostępne na moim fanpage, więc tutaj zapraszam do obejrzenia. Szóstą aktywnością była mandala i tutaj możliwe, że widzieliście kiedyś filmik na fanpage z Mają prezentującą kolory na mandali. Spróbuję go znaleźć i wkleić tutaj do działu z nagraniami wideo. Mandale opisywałam szczegółowo w artykule o aktywnościach prawopółkulowych. Zmieniliśmy nieco strategię na inną niż w instrukcji podają autorzy prawopółkulowej biblioteki Right Brain Library. Nie pamiętam już, czy to było w wywiadzie, czy w rozmowie prywatnej, ale jeśli chodzi o mandale, to w metodzie Heguru pokazują dwa razy. Mandala jest wyświetlana na ekranie, po czym po chwili jest wyświetlana kolejny raz. Też tak zaczęłam teraz robić i zadaniem Mai było zapamiętanie ułożenia kolorów i wskazanie ich na pustym szablonie. To zadanie zawsze wykonywała chętnie i od początku naszego działania z mandalami przerobiłyśmy już ponad 40 i kończymy zestaw trójkolorowych. Teraz częściej będę drukować takie do kolorowania po prostu i zostawiać w widocznym miejscu, czekając aż Maja się zainteresuje. Tutaj kolejnym punktem, takim krok siódmy naszego treningu to było szacowanie i to tak centralnie zaczerpnięte właśnie z metody Heguru. Musiałam dopytać Justyny z wywiadu, o co dokładnie chodzi. Nie wyjaśniła mi to tak, że prowadząca rozsypywała coś, rodzice mieli na szybko ocenić ilość, po czym następowało szybkie przejście do następnej aktywności. Ja wymyśliłam monety, magnesy, tutaj czerwone kropki rozrzucone w kubeczkach. Rozkładałam dwa kubeczki i pytałam Mai, w którym jest więcej magnesów. Innym razem rozsypałam 25 monet i dałam jej do wyboru dwie liczby, żeby wybrała. Innym razem 31 magnesów i tak dalej. No tutaj nie prowadziłam i nie prowadzę żadnych statystyk, chociaż kiedyś mnie kusiło przy bodajże ostatnim cyklu, ostatnim dniu cyklu pierwszego matematyki metodą Shichidy, kiedy to mamy same opcje wyboru praktycznie i to w dość dużej ilości. Jednakże szybko poszłam po rozum do głowy i zrezygnowałam z takich działań. Tutaj na zdjęciu możecie na przykład widzieć na takiej tablicy jakby magnetycznej, mini tablicy magnetycznej, część kropek poza, no i tutaj Maja miała za zadanie zdecydować, gdzie jest więcej. Układanie plastikowych kubeczków, o tym już wspominałam w innym artykule, to jest tak zwany cup stacking. Pokazałam moje filmiki, jak to robią profesjonaliści, po czym próbowałam ułożyć jak najlepiej potrafiłam, a potem złożyć. Opis tej aktywności wraz z filmikiem we wspomnianym wcześniej artykule, on jest podlinkowany. I my zaczęłyśmy od 10 kubeczków, nie idzie nam to jeszcze szybko, często Maja niechcący burzy całą konstrukcję, ale uwielbia to zajęcie, także polecam dla wszystkich dzieci. Linking story to jest rzecz, do której się, no taki element prawopółkulowych metod kojarzy mi się zwłaszcza z Shichidą, do którego się dość długo zabierałam, no bo tu jednak trzeba było wydrukować, zalaminować i tak dalej. Szczegóły wraz z materiałem wideo znajdziecie właśnie w artykule o aktywnościach prawopółkulowych, a tutaj przypomnę, że chodzi o zapamiętanie przez dziecko kolejności obrazków, takich pozornie ze sobą niepowiązanych. Pomaga w tym absurdalne opowiadanie, które się je ze sobą wiąże. I następnie maluch układa obrazki w odpowiedniej kolejności na planszy, a naszym źródłem zarówno ilustracji, jak i treści jest prawopółkulowa biblioteka Right Brain Library. Kilka miesięcy wcześniej Maja w ramach prezentacji prawopółkulowych obejrzała wszystkie karty online wraz z nagraniem audio dla pojedynczych słów oraz dla całego opowiadania na różnych prędkościach. Autorzy tej biblioteki napisali instrukcję z kilkoma opcjami, ale generalnie po tym jak doszłam już do tego, że domen w żadnym wypadku nas nie ogranicza i że to co pisze to sugestia, a nie sztywne harmonogramy, raczej staram się nie trzymać instrukcji i robić po swojemu i tym razem wybrałam mieszankę dwóch opcji. Wydrukowałam karty w dużym formacie wraz ze słowami oraz dwie plansze. Jedną z małymi obrazkami, drugą pustą i rozcięte małe obrazki. I zaczynamy od pięciu słów. U nas to były sheep, owca, barn, obora, stodoła, hej, siano, ball, piłka, chimpanzee, szympans. No i te słowa prezentowały oczywiście też ilustracje. W czasie czytania po kolei prezentowałam karty. Jako że tekst Maja wcześniej już zobaczyła, troszkę się też z tymi kartami kiedyś bawiłyśmy, no to same obrazki. Tekst łączący te słowa brzmi tak: The sheep in the barn wanted to play ball, so he went over to the pile of hay that the chimpanzee was lazing on. Czyli coś w stylu owca w oborze chciała zagrać piłkę, więc podeszła do stogu siana, na którym odpoczywał szympans. No, potem odczytałam drugi raz, pokazując każdy obrazek na małej planszy, następnie schowałam uzupełnioną planszę i pomagałam Maju ułożyć obrazki w odpowiedniej kolejności. Przy tym jedynym podejściu do Linking Story niewiele zrobiłyśmy, bo Maja, będąc pasjonatką owiec i widząc maleńką owieczkę, na karcie porwała kartę i uciekła. No, karta niestety zaginęła, a ja od tej pory nie mogę się zebrać, żeby wydrukować. Niemniej jednak to zrobię i będziemy działać dalej, ale już poza wszelkimi sesjami po prostu zostawię kartę w widocznym miejscu. Jak się zainteresuje, zaczniemy działać. Możliwe też, że pokażę jej filmik z układającymi karciniki dziećmi. Żeby zobaczyć całość zestawu, zerknijcie na zdjęcie główne do tego wpisu. A tutaj w środku artykułu, przy tym punkcie, jak się okazuje, 9 aktywności mieliśmy, nie 8. Właśnie tak teraz zweryfikowałam. Tutaj no, przy tym punkcie zdjęcie planszy z wydrukowanymi obrazkami oraz tej, na której dziecko ma za zadanie ułożyć ilustracje w odpowiedniej kolejności, w takiej kolejności, jak występują w opowiadaniu. Gdy dziecko samo będzie umiało ułożyć 5 obrazków, możemy powtórzyć opowiadanie jeszcze raz, następnie dodajemy kolejne 5 i tak aż dojdziemy do 50. A oczywiście nie tego samego dnia, tutaj nie ma takiej konieczności. Ciekawe kiedy i czy nam się to uda. Zobaczymy. Nie, może ja sama zapamiętam. Na filmiku z YouTube, który zaprezentowałam pisząc pierwszy raz o Linking Story, raczej tam mamy starsze dziecko. I tutaj tak na koniec taki challenge dla Was, wyzwanie. Może chcecie spróbować i zrobić sobie właśnie takie X tygodnie a la Helguru. Jestem ciekawa, czy dojdziecie do takich samych wniosków jak ja. Myślę, że najlepiej jest podążać za dzieckiem i za jego zainteresowaniami i jak najmniej organizować mu czas. Chyba, że chodzi o wypad do zoo czy inne wyjazdy. Domanowa sesja jest przede wszystkim krótka, szybka, a przygotowanie jej nie obciąża jakoś bardzo rodzica, wbrew temu, co niektórzy myślą. Jednak jeśli dziecka nie zainteresuje dany zestaw kart, tak żal nam odłożyć i pokazać zupełnie nowe. Znaczy nie żal nam. Ja tutaj przepraszam, źle przeczytałam, może jest późno trochę. No, więc jeszcze raz powtórzę, jeśli dziecka nie zainteresuje dany zestaw kart, to w sumie no, nie poświęciliśmy nie wiadomo ile na ich przygotowanie, więc nie żal nam odłożyć i pokazać zupełnie nowych. No, może troszkę nam być żal, że to są karty z gotowego zestawu, no zapłaciliśmy, a się zmarnują, no trudno. No, ale jednak jeszcze co innego by było, jakbyśmy się do tej sesji przygotowywali 1,5 godziny i zainteresowania brak. Jedna mama, do której wysłałam ostatnio pytania w ramach wywiadu, w prywatnej rozmowie napisała mi tak. I tutaj to tak właśnie chciałabym wyróżnić. W domanie, bo mnie to zaskoczyło, bo ona ma drugie dzieci. Tak wam jeszcze zdradzę. I wszystkie domanuje. W domanie cudowne jest to, że niewiele czasu trzeba, by czegoś nauczyć dzieci. I ja się w 100% z tym zgadzam. Gdyby nie blogi i inne moje hobby, naprawdę miałabym mnóstwo czasu wolnego, nawet jako pracująca i domanująca mama. Poza tym uważam, że czas z dzieckiem to jak największa swoboda dana dziecku odnośnie zabawy i tego, co robimy. Karty kartami, ale nie należy tym żyć. Prezentujemy, odkładamy, koniec. Jak już czymś edukacyjnym żyć, to książkami czy matematyką i bitami wokół nas. Napiszę w ogóle chyba taki osobny artykuł o tym. Nie wyobrażam sobie spędzać całych dni w kartach, na tworzeniu kreatywnych zabawek, żeby później podsuwać je mojej córeczce i na takim organizowaniu dnia, żeby każda aktywność była edukacyjna. Zdecydowanie wolę taki czysty spontan, częste wyjścia z domu, zabawy inicjowane przez Maję. Gdzieś tam pomiędzy nimi wplatam karty, program do czytania po hiszpańsku, obcojęzyczne kreskówki, ale nigdy te aktywności nie są takim głównym punktem dnia. Tak samo zdecydowałam, że aktywności prawopokulowe z nami owszem będą, ale właśnie nie na zasadach planowanych regularnych sesji. Po prostu, tak pisałam, zostawię w widocznym miejscu karty, na przykład do linking story i będę czekać na dzień, kiedy Maja się tym zainteresuje i wtedy działamy. Jedno zadanie, jednorazowo. Myślę, że codziennie postaram się coś tam innego, chyba że w dany dzień się nie zainteresuje, no to po prostu będzie to czekać. Przypominają mi się jeszcze tutaj na koniec takie słowa Bożeny Bejnar-Sławów z jednego z wywiadów, że dla kogoś właśnie karty i wczesna edukacja to był priorytet. I teraz mama żałuje, że bo dziecko już jest nastoletnie i kocha się uczyć, siedzieć w książkach i nic innego. Nie jest zainteresowane żadnymi kontaktami towarzyskimi. No, czy to o to nam chodzi? Nie sądzę, żeby ktoś chciał wychować strojącego od ludzi geniusza. Ja też nie. Dlatego już dbam, aby Maja miała kontakt z innymi dziećmi. Nie w przedszkolu, bo przy tym będę ją bronić, ale w normalnych, domowych warunkach. I na dzisiaj to tyle. Dziękuję za wysłuchanie. Jeszcze tutaj przeczytam, co znajdziecie w linkach pod artykułem. Może też część artykułów jest już właśnie z nagraniem audio. Wywiad z mamą, która brała z córką udział w zajęciach metody Heguru w Singapurze. I tutaj mamy wywiad właśnie wraz z audio, z tą mamą nagrywałyśmy. Artykuł z listą aktywności prawopokulowych, link do prawopokulowej biblioteki Ryan Brain Library, jakby to kogoś zainteresowało. Dwa linki do artykułów o bitach inteligencji. Takie, w drugim bardziej takie nasze podejście o naszej strategii wychowania dwujęzycznego OPOL. Tutaj ten zapowiadany spis treści z filmikami edukacyjnymi TED. Recenzja, w której znajdziecie przykłady i sposób znalezienia filmików edukacyjnych właśnie Osborne. Twiddlewing, tutaj też link do strony. O matematyce metodą Shichidy. Link tutaj do jeżeli kogoś zainteresowała wzmianka o programie do nauki hiszpańskiego, to też link do recenzji. Jeśli ten artykuł okazał się dla Was przydatny, zainspirował do czegoś, może odinspirował, bo myśmy w sumie troszeczkę zmienili nasze podejście, będę wdzięczna za udostępnienie, podzielenie się z innymi. A może też eksperymentujecie z metodami prawopokulowymi. No, będzie mi bardzo miło, jeśli zostawisz komentarz, podzielisz się swoim doświadczeniem. A jeśli chcecie być na bieżąco, to zapraszam do śledzenia fanpage na Facebooku Wszechstronne Wspieranie Rozwoju Dziecka. Na Instagram, tutaj teacherbaby.pl, na którym wrzucam takie różności od kuchni, oraz do subskrypcji. Tutaj macie kilka możliwości, okienko na stronie głównej bloga i kanał RSS. Od niedawna jest też możliwość zapisu na newsletter, a w momencie jak będę mieć 100 zapisów, a już jest ponad 70, będę na bieżąco dzielić się informacjami dotyczącymi wczesnej edukacji, zanim pojawią się na blogu w tematyce prawopokulowości, czyli metody Domana, Shichidy i Heguru oraz dwujęzyczności i nauki języków. I zapraszam też do grupy dla rodziców wplatających metodę Domana w wychowaniu swoich dzieci i sama ją założyłam na Facebooku. Grupa się nazywa Metoda Domana i nie tylko, grupa wsparcia dla rodziców. I dołączając, możecie liczyć na naprawdę ciekawą wymianę doświadczeń. Z mojej strony to tyle. Tutaj jeszcze chyba na początku nie przypomniałam Wam takiego ważnego motto, więc powiem na koniec, żebyście nie zapominali nigdy, że magia tkwi w dziecku, a nie w kartach. Ja właśnie tą magię odkrywam i czasem no naprawdę jest mega. Jest już późna noc, pewnie będziecie odsłuchiwać rano. Życzę miłego słuchania, znaczy to już pewnie odsłuchaliście, w ogóle zakręciłam się trochę. Przez te podcasty czasem możecie też poznać, jaka jest czasem roztargniona. No, ja lecę, bo już zaraz tutaj padnę. Dobranoc. Do usłyszenia.